Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tu zgromadzeni, aby też wsłuchiwać się w Boże Słowo. Dziś będziemy w 21 rozdziale Księgi Objawienia. Rozdział jest dosyć długi, bo 27 wersetów, ale przeczytam najpierw cały. A to z tego powodu cały chcę od razu przeczytać, ponieważ będę bardzo monotematyczny dzisiaj. Tytuł temu rozmyślaniu dałem: takie jest niebo. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi, będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię, i mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask Jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od zachodu 3 bramy i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto jego czworokątne i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów długości. Jego i szerokość, i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelkimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą Jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowi ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. A bramy Jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do Niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Jakie jest znaczenie nowego nieba i nowej ziemi? W jakim sensie one są nowe? Jak mamy rozumieć informację, że pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły? Apostoł Piotr powiada, że nowe niebo i nowa ziemia będą w czasie ostatecznym i że w nich będzie mieszkać sprawiedliwość. Natomiast Jezus mówił, że niebo i ziemia przeminą, a słowa moje nie przeminą. Gdy czytamy ten rozdział, to zauważamy, że dominantą tej myśli zawartej w tym rozdziale jest mowa o niebie. Jaka jest sytuacja tego nieba? Czy ono w ogóle istnieje? Historia zaczęła się w ogrodzie Eden i skończy się w Nowym Jeruzalem, to nowy jakby ogród Eden. Kilka porównań. W pierwszej księdze Mojżeszowej jest napisane: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A 21 rozdział zaczyna się: i widziałem nowe niebo i nową ziemię. 16 wiersz Genezis. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 21 rozdział Objawienia. Miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża. 5 wiersz Genezis. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. 10 wiersz 1 rozdziału Genezis. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I morza już nie ma, 1 wiersz powiada. I tak dalej, moglibyśmy tak szereg tych wersetów z pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej cytować, porównując z wersetami 21 rozdziału jako zamienniki. I znowu wszystko będzie nowe. Od Adama aż do Chrystusa jest przemiana wszystkiego w nowe. Po pierwsze, trzeba stwierdzić, czy chcę stwierdzić, że niebo jest prawdziwym miejscem. Jest wiele poglądów liberalnych i innego jeszcze autoramentu, poglądów, które zaprzeczają realnemu istnieniu nieba. Niektórzy powiadają, że to stan umysłu, albo że to jest myślenie życzeniowe, ale Jezus powiedział: w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A więc Jezus nie mówił o czymś nierealnym. Nie zabawiał się nami, nie zabawiał się ludźmi, nie zabawiał się tamtymi słuchaczami, gdy do nich mówił. A więc niebo jest prawdziwym miejscem, jest realnym miejscem. W takie realne miejsce wierzymy i wierzymy, że też do takiego realnego miejsca kiedyś dotrzemy. A więc jest to nowy adres zarezerwowany dla ludzi zbawionych. Niebo dla nas dziś jest trochę takim rzeczywiście nierealnym miejscem, odległym, nieosiągalnym, albo wydaje nam się, że no nie, bo no jest, no niech sobie istnieje. Kiedy zaczynamy o nim realnie myśleć? Wtedy, gdy ktoś z naszych bliskich, kogo kochamy, wybierze się na drugą stronę, wtedy Bóg go odwoła do wieczności. Jeśli to była osoba wierząca, to powiadamy, odszedł do wieczności. I tak skrótowo myśląc, powiadamy, poszedł do nieba. Tak ufamy. Zresztą większość ludzi tak ufa i wierzy, że każdy odchodzi do nieba. Albo gdy myślimy o sobie, że może w niedługim czasie my możemy tam trafić i że są tego powody, żebyśmy tak myśleli, że możemy tam już niedługo się znaleźć. Wtedy nagle niebo staje się ważnym miejscem. Nabiera osobistego zainteresowania. Zaczynamy się nim interesować, zaczynamy o nim częściej myśleć. I myślimy w kategoriach, będę tam czy nie. Czy to jest rzeczywiste miejsce, czy Jezus mówił o tym niebie, w którym i ja się mogę znaleźć? Czy jestem do niego przygotowany? Czy jestem gotowy, aby tam się znaleźć? Pewien duchowny w swojej autobiografii opisuje taki przypadek ze swojego życia. Wybrał się do jakiegoś nieznanego miasta. Miał mieć tam, w tym mieście, wykład w ratuszu. Więc zatrzymał się, aby zapytać chłopców, którzy akurat gdzieś tam na ulicy stali, jak dojechać do ratusza, jak tam dotrzeć. Chłopcy wyjaśnili, jak dotrzeć, a jeden taki był ciekawski, powiedział, a co tam będziesz robić w tym ratuszu? A będę mieć wykład na temat nieba i jak się tam dostać. Czy chciałbyś przyjść i dowiedzieć się? A chłopak mówi, nie nabieraj mnie, nawet nie wiesz, jak do ratusza trafić, a mówisz, że niebo chcesz mi pokazać. Więc ludzie nie bardzo realnie myślą o niebie i myślą sobie, no to takie pobożne, życzeniowe opowiadania. Zbyt wielu ludzi o niebie ma złe wyobrażenia. Myślą sobie, niebo niebem, ale nudno tam będzie, 24 godziny, 7 dni w tygodniu, cały czas w niebie. I co tam robić? Jeśli tam tak jest jak w kościele, to ledwie godzinę wytrzymam. Więc mamy takie złe wyobrażenie o niebie. Często ludzie myślą sobie, no nudno tam będzie. Podstawowe jednak pytanie brzmi, czy będziemy znudzeni Bogiem? Nie. Podstawowe pytanie odpowiada, dlaczego Bóg nie jest znudzony jeszcze nami? I na to pytanie warto sobie dać odpowiedź. Czasami używamy takiego zwrotu, idąc do nieba. I na pewno to jest poprawne stwierdzenie. Ale dużo bardziej ciekawym jest obraz z Biblii, że to niebo przychodzi do nas. Zanim my tam dotrzemy, to niebo przyszło do nas. W raju to była naprawdę niebiańska jakaś społeczność, nawet dla nas trudna do wyobrażenia. Bóg schodzi, przychodzi do Adama i Ewy. Jest napisane, że gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym. A w ostatnich rozdziałach Księgi Objawienia czytamy, że niebo zniża się ku nam. Zresztą zniżyło się w Jezusie Chrystusie. On opuścił chwałę niebiańską i przyszedł do nas. I ciągle jesteśmy w drodze do tego nieba. Pewna ilustracja. Turysta odwiedził dom rabbi Hofesheima i bardzo był zdziwiony, gdy zobaczył, że pokój rabina jest bardzo skromnie wyposażony. Wypełniony był głównie książkami, plus stół i krzesło. Ten turysta spytał rabiego, a gdzie twoje meble? Na co ten odpowiedział pytaniem, a gdzie twoje są? Ten zaintrygowany powiada, jestem tylko gościem tutaj, tylko na chwilę. Widzisz, i tak ja. Taki jest ze mną. Nie potrzebował wielkiego wyposażenia. I o tym często jako ludzie wierzący też zapominamy. Jesteśmy tu gośćmi, jesteśmy tu na chwilę, jesteśmy przechodniami. To Słowo Boże nam o tym mówi. Nowy Testament o tym nam przypomina. I czasami zbytecznie tak kurczowo się wielu rzeczy trzymamy. Niebo ciągle pozostaje, a my nie musimy aż tak bardzo kurczowo trzymać się wielu rzeczy na tej ziemi. Oczywiście my ich potrzebujemy, by funkcjonować, by żyć. Ale czasami chyba ponad to funkcjonowanie chcemy mieć rzeczy, które potem przeszkadzają nam w uwielbianiu Boga. Oczywiście to może być nudne takie określanie, bo ci kaznodzieje to ciągle o tym mówią. Ale doświadczenie pokazuje, że tak nieliczni, tak niewielu ludzi, albo stanowią mniejszość ci, którzy naprawdę tak dobrze się mają na tej ziemi, że tak są bardzo wierni Bogu. Należą do wyjątków jednak. Człowiek, gdy posmakuje trochę więcej niż mu potrzeba, to szybko zapomina o Bogu i tak sądzi, że wszystko zawdzięcza sobie. Są dwie rzeczy, w których diabeł chce utrzymać nas w takiej świadomości, w przekonaniu. On chce, byśmy sądzili, że niebo może poczekać. Nie martw się, niebo zaczeka, zawsze tam zdążysz. Nie musisz się śpieszyć tam. A po drugie, przecież większość ludzi idzie do nieba. Wszyscy trafiają do nieba, nie martw się, nie musisz wielu wysiłków nawet czynić. Diabłu na tym zależy, że mamy dużo czasu i że bez względu na sytuację, na życie swoje, na styl tego życia, wszyscy trafiamy do nieba. Ale prawda jest następująca. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. To powiedział Jezus Chrystus. Cytuję Ewangelię Mateusza. Jeśli Jezus to mówi, to znaczy, że tłumy tam nie podążają tą drogą. Ja chciałbym, żeby to były tłumy. I tak z pewnej perspektywy, jak czytam Księgę Objawienia, to rzeczywiście są tam tłumy. Ale w porównaniu do tych tłumów, jakie przez historię ludzkości przewinęły się, to jednak są w mniejszości, mimo wszystko w mniejszości. A więc nie każdy tam trafia. Diabłu na tym zależy, aby ludzie mieli taką błogą świadomość, że bądź spokojny, niebo na ciebie poczeka. Cokolwiek zrobisz, zdążysz. A ilu ludzi nie zdążyło? Ilu nie zdąży? Pamiętajmy, że to jest miejsce, do którego jako ludzie wierzący podążamy. Pewien pastor jadł obiad w restauracji i ku swojemu zdumieniu zobaczył trzech członków swego zboru, jak siedzą przy barku i piją piwo. Nie był z tego powodu szczęśliwy. Nie znaczy, że miał jakieś takie poglądy absolutnie, nie wolno nawet tam dotknąć językiem, ale nie w tym rzecz, poczuł się niedobrze. Podszedł do pierwszego i powiada: słuchaj, czy ty chcesz być w niebie? Robię wszystko, pastorze, aby tam być. To stań pod ścianą. Do drugiego podszedł i powiada: czy chcesz być w niebie? Tak, oczywiście. To zechciej stanąć też obok twojego kolegi. A do trzeciego podszedł, pyta się: a ty co, chcesz być w niebie? Nie, ja nie chcę. Niemożliwe, nie mogę uwierzyć. Nie chcesz być w niebie, jak umrzesz? A jak umrę, to chcę. Myślałem, że zbierasz ekipę, że już teraz idziemy. Ludzie zawsze mają czas, nie śpieszą się. Niebo jest miejscem przygotowanym i to miejsce jest miejscem relacji, gdzie Bóg nasz mieszka. C.S. Lewis powiedział, że jeśli będę mieć pragnienie, którego żadne doświadczenie w tym świecie nie może zaspokoić, najprawdopodobniej jestem już w innym świecie. Jeśli ten świat nie jest w stanie zaspokoić moich pragnień, to najprawdopodobniej jestem już w innym miejscu. Jeśli mamy dom, to chcielibyśmy, albo nawet i mieszkanie, mieć je w dobrym miejscu, w bezpiecznym. chcielibyśmy mieć dobrych sąsiadów. I czy możecie sobie to wyobrazić? Coś pięknego, że jednym i głównym naszym sąsiadem w niebie będzie Pan Bóg. Jego obecność będzie mieć na wszystko wpływ. Jego obecność będzie oddziaływać na środowisko. 23 wiersz tego rozdziału powiada, że miasto nawet nie potrzebuje światła takiego jak słońce, księżyc. Jego obecność oddziaływuje na środowisko. A więc to jest miejsce takie niezwykłe. Jest to miejsce, w którym doznamy ulgi. Jest powiedziane w 4 wierszu, i otrze wszelką łzę, śmierci nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu. Te rzeczy już przeminęły. Mamy doświadczenia, choroby, śmierć, smutek, wiele przykrych rzeczy. To niesie życie ziemskie. Te przykre doświadczenia tak naprawdę dopiero swój finał będą miały i się zakończą w niebie. Ja nie należę do ludzi, którzy by mówili, żałuję, że no już właściwie nie mogę umrzeć i pójść do nieba właśnie teraz, bo jeszcze duchowo dojrzewam. Ale myślę, że często popełniamy taki fatalny błąd. Mówimy, że chcemy iść do nieba, chcemy do naszego Pana. Wierzymy w to, że tam już nie będzie łez, płaczu, niczego. A tak się miotamy tu na tej ziemi o to nasze ciało. Jakbyśmy je zabrali stąd tam. Jest powiedziane, że my będziemy mieli tam zupełnie nowe ciało. Będzie to zupełnie coś nowego. Po co się miotać i tak szarpać i za wszelką cenę muszę być zdrowy i uzdrowiony. I tak z tym ciałem nie pójdziesz do nieba. Zupełnie nowe, odnowione, zupełnie innego charakteru. I chcę to mocno podkreślić. Niebo będzie miejscem naszej ulgi od doświadczeń, od cierpienia. Więc nie spędzaj swojego czasu na tym miotaniu się temu, by te 120 lat jeszcze jakoś tak w miarę przeżyć. Bo nasze miejsce naprawdę jest w niebie. I tam dopiero doświadczymy wielkiej łaski i błogosławieństwa. Kaznodzieja Salomonowy powiada, wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Zapominamy o tym, że Boże dzieło ma inny charakter i nas powoła, abyśmy inaczej patrzyli na życie. Abyśmy właśnie tym ludziom, którzy się miotają, szarpią z życiem, byśmy im powiedzieli, ale jest przed nami zupełnie inna perspektywa. I w stosunku do wieczności, te kilkadziesiąt lat, jakie przyjdzie nam przeżyć, tak niewiele znaczy. Bo tam dopiero doświadczymy wielkiej łaski i Bożego błogosławieństwa, takiego autentycznego, 200-procentowego powiadam. Ono i tak 100% będzie, ale tak już dosadnie chcę to przypomnieć. A więc niebo będzie wielką ulgą dla naszego życia. A co jeszcze tam będzie? Oto wszystko nowym czynię. I napisz, powiedział uwielbiony Janowi, że są to słowa pewne i prawdziwe. A więc wszystko jest przygotowane, to jest prawdziwe. To nie jest marzenie tylko. To będzie miejsce przywracania godności ludzkiej, przywracania, odnowienia wszystkiego, co Bóg darował ziemi, światu. Wszystko będzie nowe. Nie będzie tam psującej się natury, bo nie będzie tam grzechu. Otrzymamy nowe ciało. Nie wiem, ile będziemy tam mieli lat, gdy w tym nowym ciele tam trafimy. Tak podejrzewam, że nie tyle, ile będę miał lat, gdy umrę, jeśli przyjście Pańskie wcześniej nie będzie. To będzie inaczej liczone chyba. I inaczej to ciało będzie wyglądać. Nie będzie wyglądać na te 100 lat, czy 120, czy 80. Ono będzie chyba dużo ładniejsze, dużo piękniejsze. Ale nie mam informacji, nie wiem. Nigdzie nie znalazłem w Biblii, nie jest napisane, ile mieć będziemy lat w tych nowych ciałach. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Przeto, jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą dziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co skażone, nie odziedziczy też tego, co nieskażone. To czy warto tracić czas tak naprawdę walcząc o to ciało tu na tej ziemi? Skoro i tak ciało i krew nie odziedziczy Królestwa Bożego. Nowe ciało odziedziczy Królestwo Boże. Nie miotaj się, nie szarp, nie szalej. To nic, że trochę boli. Tam będzie wszystko odnowione. Będzie nowa ulga. Naprawdę niebo będzie ulgą dla naszego ciała. Niebo działa na nasze relacje. Kiedy jesteśmy tu na ziemi, mamy z sobą relacje. Mamy jakieś kontakty. Ale niebo przywróci też inne relacje, wspanialsze relacje. Tam będzie dopiero konferencja. Niesamowita. To nie to, co tu na ziemi, gdy firmy organizują jakieś takie spotkania, żeby jakieś poprawić relacje. Tam się wszyscy spotkamy, wierzący. To będzie relacja niesamowita. A apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan powiada tak. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Śmierć dla wierzącego, czy też może ten moment przyjścia Pana, jeśli doczekamy, przyniesie nowe życie, przywróci relacje, jakie będziemy mieli tam, zupełnie innego charakteru i wspanialsze relacje. Wcześniej zostały te relacje rozbite przez śmierć. Może doświadczyliśmy rozłąki z bliskimi, bo to są relacje człowiek-człowiek. I przykro jest, kiedy ktoś bliski odchodzi, pożegnasz go tu na ziemi, złożą go do grobu i czekasz na ten moment, kiedy coś się zmieni. Mogę tylko sobie wyobrażać, jaki to będzie niesamowity zlot ludzi wierzących. To nie będzie zlot pokaleczonych, zreumatyzowanych. Tam nie będzie Alzheimera, nie będzie demencji, Parkinsona, raka i wszelkiej choroby. Od porażenia mózgowego począwszy do każdej innej choroby. Nie będzie tego. Nie martw się, że to tutaj jest, ale tam tego nie będzie. Tam będzie zlot ludzi wierzących, bo tam jest miejsce naszego odświeżenia. Kiedy masz pragnienie, może ktoś doświadczył takiego pragnienia, które to było niesamowite. To zwykle, gdy człowiek pragnie, to nie woła mleka, Coca-Coli, tylko co woła? Wody. Wody. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. On da tę wodę życia. Otrzymamy wodę życia. Tam też będziemy jej zażywać. Słyszymy też słowo zachęty dla ludzi wierzących, którzy cierpią z powodu prześladowań, ucisku. Jest powiedziane, a zwycięzca odziedziczy całe błogosławieństwo nowego nieba i nowej ziemi. Tam w tym rozdziale jest wymienionych 8 kategorii ludzi, których tam na pewno nie będzie. 100%. Bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, przeteczników, czarowników, bałwochwalców, kłamców, bo jezioro płonące ogniem i siarką będzie ich miejscem. Ja się nie rozwodzę nad tematami, które tu sygnalizuje ten rozdział, ale tylko się czepiłem jednego tematu, niebo. Ale w jednym z tłumaczeń jest powiedziane, na tym polega druga śmierć. Na tym polega druga śmierć. To będzie definitywny koniec, ale nie koniec świadomości tych ludzi. Ogień i siarka, ale nigdy nie spłoną, zawsze będą cierpieć. Dramatyczne miejsce. Można by powiedzieć, niebo będzie ograniczonym miejscem, bo do tego miejsca nie wejdą ci wymienieni tu w tym 8 wersecie ludzie. W tym pięknym opisie nieba ten werset jest jakby takim dysonansem, ale też on ma coś więcej do powiedzenia. Bóg chce przez to powiedzieć, grzech, który niszczył życie ludzi, tam, do tego miejsca nie będzie miał prawa wstępu. To jest tylko wymienionych takich 8 przykładów, ale to obejmuje całość grzesznego ludzkiego postępowania, zachowań. Nie będzie dla takich zachowań miejsca i dla takich osób. Jest powiedziane też tak dużo w tym rozdziale od 9 aż do 22 wersetu o pięknie tego nieba, więc niebo jest miejscem bogactwa, moglibyśmy powiedzieć. Jest niesamowicie piękne, potężne. To nie jest jakieś malutkie miasteczko. To nie jest porównywalne z tą obecną Jerozolimą. A więc oglądamy scenę piękna i świętości. Mierzenie tego miasta i podanie wymiarów tego miasta wydaje się mi, ma tylko na celu powiedzenie, tam panuje doskonała harmonia. Jest to wszystko w zgodzie z Bożym planem. Cała scena wydaje się, że ma taki wydźwięk symboliczny, bo wymiary czworokąta oznaczają doskonałą harmonię, symetrię. Fundamenty, bramy, ulice, to jest coś, co mieści się w naszym pojęciu. My to rozumiemy, my wiemy, jak to sobie wyobrazić. I jest to ponad to wszystko, o czym wiemy, nie do opisania, jakie to jest piękno, jak to jest wspaniałe. Większość uczonych widzi podobieństwo w tych kamieniach węgielnych w objawieniu z kamieniami w napierśniku arcykapłana. W drugiej księdze Mojżeszowej, 28 rozdział od 17 wiersza, dokładnie jest taka lista kamieni, jakie tu są wymienione w 21 rozdziale. Osadzisz na nim zestaw z drogich kamieni w 4 rzędach. Pierwszy rząd to rubin, topaz, szmaragd. Drugi rząd karbunkuł, szafir, beryl. Trzeci opal, agat, ametyst. Czwarty chryzolit, onyks i jaspis. Osadzone będą w oprawach ze złota. I czytamy, że miasto jest ze złota, ulice złote. Osadzone to wszystko jest w takich realiach. To tylko przypomina świętość tego miejsca, do którego ludzie wierzący zdążają. Niektórzy porównują to z księgą Ezechiela, z kolei 28 rozdział, która to w tym rozdziale mówi o królu Tyru, o znakach Zodiaku. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem twoim były wszelkie drogie kamienie, karneol, topaz, jaspis, chryzolit, berylionyx, szafir, rubin, szmaragd, ze złota robione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Jest to wspomniane o królu Tyru, ale wiemy, że jest mowa o upadłym aniele, który stał się szatanem, diabłem. Takim byłeś. Miałeś wszystko do swojej dyspozycji. Piękne, wspaniałe, doskonałe. I zbuntowałeś się. I wiemy, że 4 rzeczy w niebie nie będzie. Nie będzie 23 wiersz powiada słońca i księżyca. Dlatego, że Boża chwała jest tą, która wystarcza, aby oświecić to lokum, to miejsce dla ludzi wierzących. I czasami na Discovery oglądałem, bo to akurat mnie tak interesuje, gdy mówią i rozważają naukowcy o budowie wszechświata i o tym, jakie to zagrożenia nam mogą grozić, i mówią, że też kiedyś i słońce przestanie funkcjonować, wygaśnie. No i tak, i to prawda. Oni to liczą w miliardach lat, jakby przy tym byli, przy stworzeniu, i w miliardach jakby jeszcze wiedzieli, jak długo. A my wiemy ze Słowa Bożego, że tak, i słońce, i księżyc przestaną być potrzebne, bo Bóg jest światłością. I On będzie to miejsce naszej wieczności oświetlać. Nie będzie tam nocy. Bramy nie będą zamknięte, a więc nie będzie zamykania bram. Miasto otwarte dla tych, którzy tam dotrą, dla tych, którzy zbawieni. Będą stały otworem. Nie będzie tam stał Piotr z kluczami i wpuszczał za zasługi. Bramy otwarte dla tych, którzy dotrą do wieczności z Jezusem Chrystusem pojednani. A będzie tylko dzień. Nocy tam nie będzie. Niesamowite. To znaczy, że nie będziemy zasypiać. Nie martwcie się, spać nam się nie będzie chciało. Będziemy tylko chcieli uwielbiać Wszechmogącego Boga. Wniosą ludzie, dla których te bramy są otwarte, sławę i dostojeństwo, chwałę dla Wszechmocnego Boga. I nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota. Oto to podsumowaniem jest tego, co wcześniej w poprzednich rozdziałach czytaliśmy, gdzie w 20 była mowa o Księdze Życia, o tych, którzy są zapisani, którzy byli ujęci w tej Księdze Życia. Będziemy w bezpośredniej bliskości Wszechmogącego Boga. Nie będą potrzebni żadni pośrednicy. Nikt nie będzie potrzebny. Mieszkańcy Nowego Jeruzalem będą spędzać wieczność w absolutnej czystości i społeczności z Wszechmogącym Bogiem. I prorok Izajasz w 35 rozdziale, wiersz 10 powiada: i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę i dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Tak wygląda niebo. Takie jest niebo, mógłbym podsumować tym zwrotem ten 21 rozdział. Tam są jeszcze inne rzeczy, które są ważne, ale myślę, że dziś dla mnie najważniejsze jest to stwierdzenie, dokąd zdążam, czy jestem gotowy, czy jestem przygotowany, czy mam rezerwację tam już zrobioną. Jeśli nie, to wszystko jest przed nami. Oczywiście, żyjąc tu na ziemi, ciągle dojrzewamy do tego, by tam dotrzeć. Do miejsca, które jest niezwykłe, do miejsca, w którym nie będzie już śmierci, smutku, narzekania. Polacy nie będą też narzekać, ale będą chwalić Boga. Co jest zdumiewające dla mnie, żeby tam sobie nie ponarzekać, no tak lubimy. Ale nie będzie takiej szansy. Będziemy wielbić naszego Pana, bo takie jest niebo. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. I niech to nam towarzyszy też i w dzisiejszej dziękczynnej, uwielbiającej modlitwie, że Pan dał nam taką wspaniałą księgę, został nam jeszcze jeden rozdział do omówienia, księgę, która nie jest straszakiem, ale im bliżej zakończenia tej księgi, tym więcej wspaniałych informacji. Jest miejsce. I Jezus powiedział: idę wam przygotować, a początek jest taki i wszystko jest przygotowane dla oblubienicy, na spotkanie z tym oblubieńcem. Wszystko jest już przygotowane. To kwestia tylko zrealizowania. Dlatego mamy być gotowi na spotkanie z naszym Panem i Zbawicielem w wieczności. Tu na ziemi tak, każdy ma w innym czasie to spotkanie i to odnowienie swojego życia, ale wszyscy razem będziemy tworzyć taką drużynę, armię ludzi, którzy umówili się na spotkanie ze swym oblubieńcem w niebie. Takie jest niebo.